Słowa do słowa.
4. niedziela Wielkiego Postu, rok B. Z drugiej księgi Kronik. Wzmógł się gniew Pana na jego lud, tak, że już nie było ratunku. Z psalmu 137. Jakże możemy śpiewać psalmy Pana na obcej ziemi? Z listu do Efezjan. Dzięki łaskawości otrzymaliście zbawienie przez wiarę. A nawet i to nie od was, lecz dar to Boga. Z Ewangelii według świętego Jana. Nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził ten świat, lecz aby świat dzięki Niemu został zbawiony. Siostry i bracia, przed nami kolejna, czwarta już wielkopostna niedziela. Niedziela, która rozpoczyna się wezwaniem: cieszcie się wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Z jednej strony każdy z nas ma świadomość, że jesteśmy już za połową tego czasu, że powoli zbliżamy się do końca, do finału, którym będzie Triduum Paschalne. Że po raz kolejny będziemy patrzeć, doświadczać, cieszyć się Bogiem, który robi wszystko dla naszego zbawienia. Z drugiej strony, ten dzień jest nam faktycznie dany po to, żebyśmy się nim ucieszyli, byśmy już teraz doznali zbawienia. Przecież Jezus mówi wyraźnie: kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne. Teraz już ma życie wieczne. A przecież tak wielu z nas nie tylko ograniczy się do słuchania choćby dzisiejszego komentarza, ale faktycznie staniemy przed Panem jako wspólnota Kościoła. Będziemy celebrować Eucharystię. Ucieszymy się. Tak, mam ogromną nadzieję, że ucieszymy się jednością z Bogiem. Doświadczeniem takiej bliskości, która naprawdę otwiera nam niebo. Dlatego właśnie życie Boże, życie wieczne może się w nas objawić już dziś. I chyba każdy z nas nosi w sercu właśnie tę nadzieję, że to, co dzieje się na tej ziemi, jest dla nas szansą posmakowania życia w niebie. Nasze wybory, nasze decyzje, te wszystkie wielkopostne wydarzenia, wyrzeczenia, uczynki miłosierdzia, które spełniamy i których również sami doświadczamy. Można by powiedzieć, że jesteśmy beneficjentami Bożej łaski. To wszystko odkrywa przed nami tajemnicę Bożej chwały, Bożej miłości, życia, które jest wieczną miłością. Dlatego dziś może i pewnym zgrzytem w naszych uszach będzie słowo pierwszego czytania, druga księga Kronik, 36 rozdział, czyli ostatnie wersety tej księgi. Czytamy w nim najpierw o Joachazie, potem Eliakimie, któremu faraon Neko zmienia imię na Jojakin. Pojawia się również Jechoniasz, a wskutek walk i prowadzonych wojen przez faraona i króla babilońskiego Nabuchodonozora, ostatecznie królem nad Judą i Jeruzalem zostaje ustanowiony Sedecjasz. Dlaczego wspominam tych królów? Autor biblijny, charakteryzując ich, napisze tylko jedno zdanie. Czynił on to, co złe w oczach Pana. Wielki Post, siostry i bracia, jest zawsze dla nas taką szansą, by spojrzeć na swoje życie oczami Boga, zobaczyć siebie w lustrze Jego słowa. Bo o ile w swoich własnych oczach możemy wydawać się nawet nieskazitelni? O tyle oczy Boga mogą mieć zupełnie inny obraz. Owszem, jesteśmy pewni, jesteśmy przekonani o tym, że Bóg nawet widząc konkretne zło, nasz grzech, powie: ja Cię kocham. Widzę to zło, zraniłeś mnie. Może nawet sprawiłeś mi jakiś zawód, ale ja Cię kocham całą miłością. Wszystko, cała łaska, całe błogosławieństwo, całe miłosierdzie jest do Twojej dyspozycji. To właśnie spojrzenie, takie spojrzenie jest nam dziś potrzebne. I choć czwarta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest w liturgii niedzielą Letare i towarzyszy nam kolor różowy czy różany, ten rozjaśniony fiolet wypełniony nadzieją, jakby nieco złagodzony bliskością Paschy, o tyle właśnie my potrzebujemy prawdy. Potrzebujemy spojrzenia na nasze życie, tego Bożego spojrzenia, Bożego światła. Czytamy później w tym ostatnim rozdziale drugiej Księgi Kronik, że Pan poprowadził przeciw Judzie i Jerozolimie, przeciw swojemu ludowi, króla Chaldejczyków, który wybił mieczem młodzieńców w Domu Świętym, nikogo nie oszczędzając, nie okazując żadnej litości, że w ten sposób sprawdziło się słowo Jeremiasza i że wreszcie, gdy król Babilonu został pokonany przez Cyrusa, króla Persów, właśnie ten człowiek, Cyrus, został natchniony duchem Boga i pozwolił uprowadzonym wcześniej do niewoli Żydom wrócić do Judei, by odbudować w Jeruzalem dom Boży. I to jest jedno z najważniejszych zadań wielkopostnych. Odbudować świątynię Boga, odbudować swoją relację z Bogiem, odbudować moje zaufanie, moją wiarę, moją miłość, oddanie, posłuszeństwo. Przypomnieć sobie, co jest fundamentem. Słowo, które dociera do nas w liturgiach dni powszednich Wielkiego Postu, cały czas przypomina nam o fundamentach, o tym, co pierwsze, co najważniejsze. To jest właśnie nasz Wielki Post. Odbudować i ucieszyć się. Ucieszyć się zaangażowaniem Boga, ucieszyć się Jego miłosierdziem, bo przecież bez Niego nic nie możemy uczynić. A skoro jest w Nim to pragnienie niepojęte, niepowstrzymane, niepohamowane pragnienie błogosławienia każdemu z nas, to możemy nieustannie do Niego wołać. Może właśnie dziś razem z autorem psalmu 137. Bo nie o celebrowanie smutku chodzi, nie o celebrację grzechu, o nieustanną rozpacz nad swoimi upadkami. Nie. Chodzi o konkretną wewnętrzną decyzję nawrócenia, o przyjęcie miłosierdzia, o pamięć o tym, który jest Bogiem, który potrafi zapanować nad naszym chaosem. Pamięć o Bogu, który jest wielki, potężny, który czuwa, który dogląda z niezwykłą pieczołowitością i troską to, co małe, to, co niepozorne, który zauważy w nas o wiele szybciej niż my sami tęsknotę za Nim, tęsknotę za łaską, za wolnością od grzechu, za zwyczajnością, codziennością, która staje się autentyczną, realną drogą do nieba. Dlatego właśnie usłyszymy w drugim czytaniu, że Bóg naprawdę jest bogaty w miłosierdzie, i że nas, martwych z powodu przestępstw, obdarzył życiem. I to życie objawia się we wspólnocie z Chrystusem. Z łaskawości otrzymaliśmy zbawienie. I to nie od nas pochodzi, ale jest darem Boga. Nie z czynów, żeby się nikt nie chełpił. Bośmy dziełem Boga. Nie jesteśmy dziełem przypadku. Nie pojawiliśmy się z przypadku, ale jesteśmy radością Ojca Niebieskiego. Dlatego właśnie z nadzieją i niekłamaną radością możemy dziś usłyszeć Ewangelię, nieprawdopodobnie dobrą nowinę, że tak Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego wydał, aby każdy wierzący w Niego nie zginął, lecz otrzymał życie wieczne. że nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził ten świat, lecz aby świat dzięki Niemu został zbawiony i że kto wierzy w Niego, nie podlega sądowi. Bo przedmiot sądu jest taki, światło przyszło na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło, bo ich uczynki były zepsute. To wszystko słyszy Nikodem, który przychodzi do Jezusa w nocy, w swojej nocy również. Bo nie chodzi tylko o noc zewnętrzną, o to, że Nikodem się bał, wstydził trochę, bo przecież miał wysoką pozycję, należał do szacownego grona Sanhedrynu. Nikodema ogarniają ciemności. I to właśnie ciemności prowokują go do szukania i do spotkania Jezusa. Może w nim samym ten mrok stał się już nie do zniesienia, nie do wytrzymania. Ta Ewangelia jest naprawdę bardzo dobrym słowem, które chce nas zmobilizować do powrotu, do podjęcia decyzji spotkania z Chrystusem w Jego miłosierdziu, w tajemnicy Jego miłości. Wiemy oczywiście, że demon będzie używał wszelkich środków, żeby tę decyzję jakoś w nas osłabić, żeby nas zniechęcić. Modlimy się przecież w tym czasie w szczególny sposób za grzeszników zatwardziałych. I nie chodzi tylko o to, że nie mają zamiaru zmienić swojego życia, że im dobrze jest w złu. Chodzi również o takich grzeszników, którzy nie widzą dla siebie nadziei, którzy nie wierzą, że mogą wrócić, którzy tak bardzo się boją, tak bardzo się wstydzą swojego zła, że wydają się być zamknięci w jakimś kręgu narzekania na ten nieszczęsny, na beznadziejny los. Dzisiejsza Ewangelia w pierwszych zdaniach pokazuje nam Jezusa, który właśnie o takiej sytuacji człowieka mówi. Mojżesz na pustyni umieścił wysoko węża, który był odpowiedzią na Lashon Hara, na to złośliwe mówienie, na złą mowę synów Izraela na pustyni. Kiedy narzekali na Mojżesza, kiedy buntowali się i oskarżali Boga, i gdy ich słowa przyjęły fizyczną postać węży, najpierw takich maleńkich, które kąsały, które były utrapieniem, a potem stały się jadowite, śmiercionośne. I trzeba było się przyznać do tego zła, które było popełnione właśnie w ciemności. I to przyznanie się, czyli wyjście z namiotu i spojrzenie na miedzianego węża, to był moment przywrócenia życia. Trzeba wyjść poza przestrzeń grzechu. Trzeba dać zgodę na to oślepienie światłem Bożym. Bo prawda potrafi przeniknąć do samych głębin serca. To jest szansą ocalenia. Przecież wiemy, że Bóg jest prawdą. Więc nie może się przed Nim ostać ten, kto nie chce być prawdziwy. Oczywiście można się przyzwyczaić do ciemności. Wtedy światło oślepia. Trudno je znieść. Wygodniej żyć w jakimś mroku. Wreszcie światło się po prostu ignoruje. Ale my nie chcemy takiego życia. Dlatego właśnie chcemy z wiarą przyjąć to słowo, które do nas przychodzi dalej w Ewangelii. Słowo o miłości Boga. O tym, że Chrystus naprawdę wchodzi w każdy nasz mrok. Że doświadcza tej samej ciemności, która jest dla nas zagrożeniem życia. I On w tej ciemności czyni taką miłość, że ona wyrywa nas ze śmierci, z grzechu, z grobu, z tego wszystkiego, co jest dla nas jakimkolwiek przekleństwem, jakąkolwiek beznadzieją. Pewnie Nikodemowi nie było wcale łatwo przyjąć słowo Jezusa. Ale zarówno on, jak i my bardzo potrzebujemy dziś tego słowa. Słowa, które zbawia, które usprawiedliwia, które uwalnia, które daje przebaczenie. Papież Benedykt XVI powiedział w jednej z homilii ponad 13 lat temu: Bóg nie dominuje, ale kocha bez miary. Swojej wszechmocy nie wyraża w karaniu, ale w miłosierdziu i przebaczeniu. Zrozumienie tego wszystkiego oznacza wejście w tajemnicę zbawienia. I tego wam właśnie życzę, siostry i bracia. Przyjęcia na nowo Bożej miłości. Wejścia w tę przestrzeń światła Bożego Słowa. Zbawienia wam życzę. Niech ono się stanie w nas. Amen.